Nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest Endiostacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiadam w nim, jak pozyskiwać środki na działania, zmniejszać biurokrację i o tym, co jest ważne w Twojej działalności społecznej. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na bloga i stronę podcastową ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Dzisiaj będzie taki troszkę inny odcinek niż zawsze, dlatego że nie będę mówić o tym, co jest, co możesz, jak powinieneś, czy jak możesz usprawnić swoją organizację pozarządową, ale podzielę się z Tobą takimi ploteczkami pozarządowymi. Dlatego że w zeszłym tygodniu byłam na super konferencji w Warszawie. Organizowała ją Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i tam mówili o tym, co będzie za jakiś czas, czy w jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o fundusze, fundusze unijne, fundusze europejskie, ale też zdradzono nam kilka tajemnic, jeżeli chodzi na przykład o fundusze norweskie, co mnie bardzo cieszy, dlatego że Fundacja Batorego jest jednym z fajniejszych grantodawców. Dzisiaj opowiem Ci o tym, co będzie kiedyś, a za na przykład rok czy za dwa lata sobie będziesz mógł odsłuchać tego odcinka i zobaczyć, czy rzeczywiście to się stało. Ja też z ciekawością to zrobię. Powiem Ci, na co musisz się przygotować, bo niezależnie od tego, czy będą w przyszłym roku fundusze, czy nie będzie, to i tak stoimy właśnie przed kolejną serią naborów w konkursach grantowych. To się już zaczęło, dlatego że już PFRON wypuszcza swoje konkursy, już powolutku też Ministerstwo Edukacji Narodowej startuje i powiem Ci, co będzie, abyś mógł się na to przygotować i wybrać ten konkurs, do którego chcesz złożyć wniosek. Ale zanim zaczniemy, to chciałabym Cię zachęcić do zapisu na newsletter. Linka znajdziesz w notatkach do odcinka, bo w tym newsletterze gdzieś pod koniec tego tygodnia wyślę Ci przegląd takich najciekawszych konkursów grantowych, na które powinieneś zwrócić uwagę. No a teraz startujemy. To, co mnie chyba najbardziej ucieszyło na tej konferencji, to to, że będą fundusze norweskie dla organizacji pozarządowych. To jest super wiadomość, dlatego że informacje na ten temat ostatnio nie pojawiały się na ngo.pl. Poprzednie norweskie były mocno dyskutowane, dlatego że był problem z wyborem operatora, był podział na dwa fundusze, fundusz krajowy i regionalny, właśnie ze względu na trudność z wyborem operatora. A teraz jakoś wszystko poszło tak gładko, cicho i to było bardzo ciekawe, bo tak jak mówię, no ja czytam newslettery ngo.pl i staram się być na bieżąco z tym, co się dzieje w sektorze, ale tu jakoś mi to umknęło, że to jest, że będzie, że się do tego przygotowujemy i bardzo, bardzo się cieszę. Podobno konkurs, czy nowe fundusze norweskie dla polskich organizacji pozarządowych ma wystartować w przyszłym roku i mówimy o perspektywie 6-letniej, czyli najprawdopodobniej do 2032 roku będą ogłaszane konkursy. Wiadomo, że tych konkursów na początku będzie więcej, potem będzie troszkę mniej, ale cieszę się, że fundusze norweskie będą, dlatego że fundusze norweskie to są takie fundusze, które mówią o rzeczach ważnych dla organizacji pozarządowych i one tak naprawdę to są środki, które powinny być wydatkowane na to, aby zmienił się sposób myślenia, zmieniło się nasze społeczeństwo, zmieniły się na przykład zasady realizacji pewnych rzeczy, żeby o tym mówić, tak? To są takie pieniądze, które nie są tak jak fundusze unijne, że musisz wyłupać ileś tam bardzo mocno wyśrubowanych wskaźników, tylko to są takie środki, które pozwalają Ci na to, żeby robić rzeczy ważne i bardzo się z tego powodu cieszę. Operatorem funduszy norweskich będzie Fundacja Batorego, ale jeszcze tutaj, jak mówiła pani dyrektor z fundacji, jeszcze Fundacja Batorego jest na etapie negocjacji umowy, więc tutaj myślę, że jeżeli mówimy o przygotowaniu i o pierwszych naborach, to jeżeli to się uda zrobić w drugiej połowie przyszłego roku, to to będzie duży sukces moim zdaniem. Dlatego, że przygotowanie organizacji do regrantingu, przygotowanie procedur naboru, przygotowanie oceniających i całego tego systemu jest skomplikowane, jest czasochłonne i wydaje mi się, że co najmniej, no nawet jeżeli się uda podpisać umowę w tym roku, to co najmniej pół roku potrzeba na to, żeby przygotować cały system. A jest na co czekać, dlatego że tak jak powiedziała pani dyrektor, Batory przyzna około 1000 dotacji. To jest mega dużo. Mówimy o konkursie o wartości 83 milionów euro. To jest bardzo dużo i na pewno będą w konkursie priorytety takie jak wartości demokratyczne i ochrona praw człowieka, ale też ochrona środowiska w kontekście praw człowieka. Dodatkowo do tych dwóch priorytetów będzie można dorzucić rozwój instytucjonalny. Co będzie? Zobaczymy. Jeżeli nie znasz pojęcia rozwój instytucjonalny, posłuchaj odcinka, będziesz mieć podlinkowane. Nagram cały podcast na temat tego, czym jest rozwój instytucjonalny i jak można go ująć we wniosku o dofinansowanie. Czas pokaże, zobaczymy. Przypuszczam, że te priorytety się nie zmienią, dlatego że jeżeli jest to wpisane w umowę przekazania środków, no to jeżeli coś jest w umowie, czyli Fundacja Batorego podpisuje tą umowę z właścicielem funduszu, no to to już potem są rzeczy niezmienialne, czyli fundacja nie może sobie zmieniać tematów tych naborów. Ale tak jak mówię, zobaczymy tutaj pani dyrektor. Nie chciała zdradzić zbyt wielu tajemnic. Powiedziała, że zaprasza nas wszystkich na konferencję inaugurującą fundusz i mam nadzieję, że to będzie, bo tak jak mówię, bardzo lubię fundusze norweskie. Robiłam kilka projektów w ramach funduszy norweskich i one są naprawdę bardzo, bardzo fajne i mają bardzo, bardzo fajne efekty działania. Jeszcze chciałam tylko Ci zwrócić uwagę na to, że mówię Fundacja Batorego, ale to jest konsorcjum, to jest partnerstwo, które będzie zajmowało się właśnie dystrybucją funduszy norweskich dla organizacji pozarządowych w naszym kraju. Więc to nie jest tak, że Batory robi sam takie rzeczy, ma partnerów. Myślę, że do końca tego roku, na początku przyszłego poznamy wszystkie szczegóły, jak to będzie wyglądać, jaki mniej więcej będzie harmonogram naborów i jak to będzie działać. Zostajemy teraz na poziomie krajowym, europejskim i poruszamy się w temacie jeszcze większej niewiadomej, ale to, co mnie zdziwiło, to to, że jednak już tak dużo wiemy. Dlatego, że w maju 2025 roku Komisja Europejska wypuściła konsultacje przyszłej perspektywy finansowej i to były bardzo takie ogólne konsultacje, czyli co myślisz o budżecie, jak ten budżet nasz powinien być sformułowany, na co powinny być przeznaczone środki. To były bardzo, bardzo ogólne konsultacje, a w październiku tego roku mniej więcej już wiemy, o jakich środkach mówimy dla Polski i już mniej więcej wiadomo, w jaki sposób to będzie wyglądać, ale tak naprawdę nic jeszcze nie jest wiadomo. I to, o czym się teraz mówi, to mówi się o tym, że Polska otrzyma 120 miliardów euro, to są monstrualne pieniądze i że trwają negocjacje na poziomie Komisji Europejskiej i tutaj negocjują różne państwa, różne zasady, różne warunki, więc to jeszcze nie jest tak, że to wiadomo, że te środki dostaniemy, tylko raczej tutaj jesteśmy na etapie ścierania się różnych interesów, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. W czerwcu 2027 roku ma być plan, ma być takie mniej więcej pokazanie, jak to wszystko będzie wyglądać, a na początku 2028 roku powinna być zakończona praca nad programem. No bo tak, jeżeli dziwię się, że to są takie odległe daty, to teraz jesteśmy w perspektywie 2.1.2.7 i mówimy o kolejnej siedmiolatce, czyli mówimy o siedmiolatce 2.8.34, więc też takie dość odległe terminy, ale tak się właśnie planuje fundusze. Czyli to, że ty będziesz mógł wystartować w konkursie w 2029 roku, to znaczy, że o tym, jaki to będzie zakres konkursu, dyskutujemy w 2027. A jeszcze wcześniej negocjujemy w ogóle, żeby te środki były. Jak to będzie wyglądać? Będzie to wyglądać tak, że najprawdopodobniej będzie jeden fundusz podzielony na rozdziały krajowe i regionalne. I jeżeli zastanawiasz się, czym to się teraz różni od tego, co teraz jest, to teraz jest tak, że mamy fundusze krajowe, dla których zakres negocjuje rząd i mamy programy regionalne, dla których zakres jest ustalany w województwach i te programy są negocjowane z Komisją Europejską przez województwa. W tym momencie mówimy o tym, że wszystko dla nas będzie negocjował rząd, co oznacza, że najprawdopodobniej będzie tak, że wszystkie wytyczne i wszystkie zasady, generatory będą ustalone przez rząd. I mnie to cieszy. Też tutaj bardzo dużo czasu poświęcono na mówienie o tym, że w dalszym ciągu Komisja Europejska będzie naciskała na to, aby było więcej projektów ryczałtowych. I to jest super informacja, dlatego że ja wolę ryczałt, bo nie ma w nim zamówień publicznych. Zobaczymy, co będzie. Mają być wydzielone środki takie awaryjne. Mają być środki na pewno na ekologię, ale też szeroko rozumiany, zrównoważony rozwój i takie myślenie o tym miejscu, w którym żyjemy, mieszkamy. Na pewno mają być też progi finansowe, bo do tej pory to w Polsce nie było ważne. Tak naprawdę w tej perspektywie finansowej to dotyczy tylko Warszawy, która ma za wysoki przychód. W związku z tym w Warszawie oni mają niższy poziom dofinansowania z Komisji Europejskiej. W przyszłej perspektywie zobaczymy jak wyjdą wskaźniki innych województw, innych regionów na tle budżetu Unii Europejskiej. To się liczy procentowo, ale może być taka sytuacja i tutaj się trzeba do tego psychicznie przygotować, że trzeba będzie więcej dorzucić do tego projektu. I ja uważam, że to jest niesprawiedliwe. No bo dlaczego moja organizacja pozarządowa ma na przykład dorzucać się do rozwoju innych organizacji pozarządowych? Bo takie projekty teraz realizuję. Tak jak mówię, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Tu jest jeszcze jedna wielka niewiadoma, ale będzie. I to, co powinieneś zapamiętać z tej części dotyczącej przyszłej perspektywy finansowej, to, że ona będzie, że najprawdopodobniej będzie jeden fundusz i że będzie dużo działań związanych z ekologią, że na to zostanie położony nacisk. Jeżeli się poruszamy w kolejnych ploteczkach, to kolejną ploteczką jest to, że rząd twardo pracuje nad mocą małych społeczności, żeby ten fundusz był też w przyszłym roku i w latach kolejnych. Może powinnam się ugryźć w tym momencie w język, dlatego że ja uważam, że moc małych społeczności jest funduszem, który jest oparty o błędne założenia. No bo jeżeli mówimy o wsparciu na przykład osób z doświadczeniem migracji, które przybyły do Polski po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, to dane Klon Jawor i dane rządowe pokazują, że najwięcej osób zostało w dużych miastach, a duże miasta są wyłączone z programu, dlatego że aby być w programie, aby aplikować do programu Moc Małych Społeczności, organizacja powinna mieć siedzibę i prowadzić działania w miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców. W związku z tym, jeżeli logika jest w tym programie taka, że wspieramy organizacje z mniejszych miejscowości, aby były w stanie reagować na pojawiające się kryzysy typu powódź w Kotlinie Kłodzkiej, typu wojna w Ukrainie, typu pandemia koronawirusa, to ta logika jest błędna, dlatego że największe problemy, jeżeli mówimy o tego typu wyzwaniach, pojawiają się w dużych miastach. Na wsiach i w małych miejscowościach często ludzie się znają i często są w stanie pewne rzeczy załatwić między sobą. W miastach tego nie ma. I ja mam bardzo dużą niezgodę z wyłączeniem z programu dużych miast. Ja uważam, że ten program powinien być zrobiony w taki sposób, żeby rzeczywiście wspierał małe społeczności, czyli powinny być na przykład działania na ulicy, na osiedlach, powinny być działania wspierające te organizacje działające lokalnie, a nie ogólnopolsko. No tutaj rząd ma na to trochę inny pomysł, bardzo mocno chwali się efektami mocy małych społeczności, a te efekty zrobili bo wyniki były w lipcu, pod koniec lipca, na początku sierpnia. Program się kończy 30 listopada, do tego czasu trzeba zrealizować projekty, więc mówimy o tak naprawdę działaniach sierpień, wrzesień, październik, listopad, o działaniach czteromiesięcznych, a jest po prostu ta promocja tak mocno rozdmuchana i ja się osobiście nie zgadzam z tymi założeniami tego programu, ale z drugiej strony faktem też jest, że organizacje pozarządowe, które są zlokalizowane w mniejszych miejscowościach, nie mają takiego dostępu do szkoleń, do specjalistów i nie mają też takich umiejętności, żeby przebić się w konkursach grantowych przez te organizacje pozarządowe, które są wyjadaczami funduszy z dużych miast. Więc to jest trochę takie dla przeciwwagi, więc z jednej strony rozumiem, dlaczego ten program tak wygląda, bo te małe organizacje potrzebują tych pieniędzy i jeżeli na przykład w programie rozwoju organizacji obywatelskich w PRO startuje duża organizacja z całym zespołem pozyskujących funduszy z Warszawy i mała organizacja na przykład z Pacanowa, no to wiadomo, że ta mała organizacja nie ma szans. Więc tak, z jednej strony warto wspierać te organizacje na obszarach wiejskich, ale logika programu Moc Małych Społeczności moim zdaniem jest błędna. Mój racjonalny i logiczny umysł po prostu zapala się w nim od razu czerwona lampka, jak czytam ten program, bo jakby dane pokazują co innego. Zobaczymy, co będzie. Może na przykład ciekawiej by było wydzielić całą ścieżkę w programie rozwoju organizacji obywatelskich, czyli w PRO, właśnie na Moc Małych Społeczności, żeby właśnie w ramach PRO te organizacje znalazły swoje miejsce, że tylko właśnie takie maluszki z małych miejscowości będą mogły aplikować do tego programu. Może to by było mądrzejsze, no bo tak naprawdę mówimy o rozwoju organizacji, ale też mówimy o działaniach związanych z działaniami lokalnymi. Jak najbardziej w PRO to się kwalifikuje, ale też Moc Małych Społeczności to są wszelkiego rodzaju działania związane z bezpieczeństwem i jeżeli mówimy o takich trendach w funduszach, to to będzie kolejny trend, czyli wszelkiego rodzaju bezpieczeństwo, obronność, budowanie systemów reagowania i z jednej strony tak, tutaj są OSP, ale z drugiej strony tu mówimy też o takich działaniach dla mieszkańców realizowanych przez inne organizacje. I tutaj warto się nad tym zastanowić, bo powoli ja widzę, że w ramach MMS-a na przykład bardzo dużą popularnością się cieszą warsztaty sprawnościowe, które no niezbędne podczas kryzysu. Warsztaty z pakowania plecaków ewakuacyjnych, warsztaty z na przykład gotowania zupy z tego, co się znajdzie na łące. Więc bardzo, bardzo, bardzo duży trend i wydaje mi się, że tego będzie więcej, dlatego że rząd przygotowuje się do kryzysu. I to nie jest komunikat taki, że on wystąpi czy nie wystąpi, ja tego nie wiem. Myślę, że nikt tego nie wie, no chyba, że jest prezydentem lub wysokiego szczebla ministrem, ale jeżeli mówimy o tym, na co na pewno będą środki w przyszłych latach, to to będzie ekologia, zrównoważony rozwój i właśnie bezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o dostępności, to ona trochę weszła do mainstreamu i tutaj, ja nie wiem, czy tak, jakby no oczywiście dostępność będzie ważna, ale jakby to nie będzie tak, że będzie na to dużo nowych środków, czy że to jest jakiś taki główny trend. Te środki są. PFRON daje środki, na przykład teraz jest ogłoszony konkurs na poprawę dostępności infrastruktury wspierającej osoby z niepełnosprawnością. Znajdziesz linka w notatkach, sprawdź. I to jest konkurs, który jest ogłaszany co roku ze środków rządowych, więc tutaj, jeżeli mówimy o dostępności, zostały wypracowane takie mechanizmy pozwalające nauczyć się tej dostępności, ale też mechanizmy przekazujące środki na poprawę dostępności. Jeżeli mówimy o dostępności, to w dalszym ciągu CERTES rekrutuje do programu Szkoła Dostępności i jeżeli masz pół roku życia na udział w tych szkoleniach, to wydaje mi się, że warto mieć dokument poświadczający wiedzę o dostępności. Ja długo się zastanawiałam, czy mam ten czas. Summa summarum zgłosiłam się. Zobaczymy, jak będzie. Opowiem Ci kiedyś o tym, jak było mi w tym projekcie. Ja swoje szkolenia zaczynam w lutym. A teraz zejdźmy z niebios na ziemię i jeżeli mówimy o takich najbliższych działaniach, o tym, co jeszcze w tym roku, to na pewno Narodowy Instytut Wolności przygotowuje się do wypuszczenia informacji o konkursach FIO i PRO. One będą ogłoszone. Tak samo jesteśmy już po konsultacjach programu Uniwersytety Ludowe, Fundusz Młodzieżowy i Program Rozwoju Organizacji Poradniczych, więc przypuszczam, ale ja tego nie wiem jeszcze na pewno, że będą ogłoszone konkursy i to będą ogłoszone konkursy na dniach. Standardowo nabór w Niwie trwa około 30 dni, więc jeżeli wypuszczą to pod koniec października, a tak zapowiadali, to nabór będzie do końca listopada. I tu warto się już na to przygotować. I jeżeli w zeszłych latach zlecałeś pisanie tych projektów, to zastanów się, czy w tym roku chcesz to zlecać, gdyż Narodowy Instytut Wolności wpisał jako kryterium dostępu przejście przez systemy antyplagiatowe. Tu Ci podlinkuję artykuł na ngo.pl do tego tematu, dlatego że to wywołało dużą falę takiego sprzeciwu w organizacjach, ale pan dyrektor NIW-u Michał Braun wyjaśnia, że jeżeli organizacja dostała dofinansowanie w zeszłym roku i kopiuje części wniosku jakby do kolejnej edycji danego projektu w tym roku, to jakby jest to na przykład wyłączone z tego systemu antyplagiatowego, ale to, co na pewno nie będzie przechodzić, to to, że różne organizacje mają te same części we wniosku o dofinansowanie, bo oni trochę chcą wyeliminować to, co się powoli stało, że są firmy, które są w stanie na przykład przygotować 10 wniosków na konkurs do FIO i ja nie wierzę w to, że pisząc 10 wniosków na dany konkurs, treści czy sformułowania czy dane będą inne. Nie będą, bo nie ma na to czasu. Ja, co prawda, ja cały czas pracuję zawodowo, więc trochę tego czasu mało mam, ale gdybym nie pracowała, przypuszczam, że byłabym w stanie intelektualnie napisać może 2, może 3 projekty, takie od serca i zaangażowane, i takie dopasowane do potrzeb organizacji, poprzedzone diagnozą w organizacji, a no jeżeli firma żyje z pisania projektów i napisze 10 albo nawet 15 wniosków jedna osoba, no to one takie nie będą. No jakby to jest po prostu fizycznie niemożliwe. No chyba, że ktoś jest takim piszącym, to zapraszam do podcastu, zapraszam do rozmowy, chętnie porozmawiam z taką osobą, bo być może się od niej czegoś nauczę. Jeszcze będą ogłoszone konkursy Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Kultury. One zawsze są ogłaszane pod koniec października, na początku listopada i termin naboru zawsze jest gdzieś w okolicach końca listopada. To jest od lat tak samo wygląda. I tu mówimy o edukacji artystycznej, mówimy o działaniach wydawniczych, mówimy o spektaklach tanecznych, mówimy o projektach teatralnych. Także dużo tego wszystkiego, ale mówimy o tym takim głównym wyrzucie tych naborów i jeżeli chcesz prowadzić Twoją organizację pozarządową, czy działasz w obszarze kultury, no to tutaj na pewno musisz się przygotować i być w gotowości do tego, aby złożyć taki wniosek, no bo potem w styczniu, w lutym pojawiają się już pojedyncze nabory, ale takie bardziej specjalistyczne. Nie te takie, które stanowią, są takim rdzeniem działań w obszarze kultury. A ze smutnych ploteczek jest to, że w dalszym ciągu nie wiem, albo nie dotarła do mnie taka informacja, co z aktywnymi na kolejne lata. Bo w tym roku się skończył program i zobaczymy. Jeżeli chcesz się podzielić tymi ploteczkami z kimś działającymi w organizacjach pozarządowych, podziel się. Będzie mi bardzo miło. A ty sam zapisz się na newsletter. Linka znajdziesz w notatkach. Bo, tak jak powiedziałam na początku, pod koniec tygodnia, no może na początku przyszłego, wyślę Ci newsletter z takimi najciekawszymi konkursami i z tej całej palety konkursów wybierzesz ten, który jest dla Ciebie najciekawszy. Cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Pamiętaj, że dodatkowe materiały znajdziesz na ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.